Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
O czym rozmawia się na forum ekonomicznym w Davos i jak wygląda polityczna rzeczywistość prawyborów w Stanach Zjednoczonych? Na świecie dużo się dzieje, a my staramy się Państwu przedstawiać to na bieżąco. My, czyli Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński i realizujący nasz program Krzysztof Jankowski. Witamy Państwa serdecznie w magazynie zachodnim Radia Poznań. Jest środa, 17 stycznia, no i ruszamy z naszymi zagadnieniami. Na temat forum ekonomicznego w Davos rozmawiałem z prezesem Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych Szymonem Wieczorkiem. Już za chwilę posłuchamy tej rozmowy. Następnie temat przedwyborczej gorączki w USA. Trwają tam prawybory w Partii Republikańskiej, a gościem Aleksandry Fedorskiej będzie Amerykanin polskiego pochodzenia, republikanin Max Lagowski. Mamy dziś zatem dwa gorące tematy w magazynie zachodnim. Zaczynamy od Davos. W poniedziałek rozpoczęło się forum ekonomiczne w Davos. Do małego, malowniczego miasteczka w Szwajcarii zjeżdżają politycy, biznesmeni i naukowcy z całego świata. Moimi Państwa gościem jest dziś Szymon Wieczorek, prezes Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych i ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to może tak na początek przybliżmy naszym słuchaczom, czym jest forum ekonomiczne w Davos, jaka jest główna idea tego przedsięwzięcia.
Światowe forum ekonomiczne jest coroczną konferencją poświęconej temu, co się dzieje na świecie, a przede wszystkim temu, co się dzieje w światowej gospodarce. I tak jak tutaj już pan wspomniał, odbywa się ono w miasteczku Davos, które na czas tego forum staje się miastem zamkniętym. Odbywa się to wydarzenie co roku pod koniec stycznia. I w tym roku to jest od 15 do 19 stycznia.
Cały tydzień po prostu, od poniedziałku do piątku teraz będą obradować w Davos, tak?
Dokładnie.
Jak to w praktyce się odbywa? Czy to jest, bo pan wspomniał o tym, że miasteczko jest na ten czas zamknięte, czyli rozumiem, że turyści już nie mogą przejechać sobie do Davos, tak jakbym ja chciał z wolnej stopy do tego miasteczka przyjechać i je pozwiedzać. Ale jeśli byłbym uczestnikiem tego forum, to czy to jest w jakimś jednym budynku, w jakiejś jednej hali, czy w jakimś jednym hotelu? Zakładam, że nie, bo tu gości jest bardzo dużo, więc podejrzewam, że to jest chyba w całym tym mieście to całe wydarzenie się odbywa, tak?
Rzeczywiście, ma pan rację. Wydarzenia Światowego Forum Ekonomicznego odbywają się na terenie całego miasta, aczkolwiek ta główna w miejskim centrum kongresowym. I to właśnie tam odbywają się dyskusje, odbywają się panele, dochodzi też do spotkań pomiędzy głowami państw, przedstawicielami biznesu, przedstawicielami organizacji pozarządowych, dużymi inwestorami. Tak więc główny ciężar imprezy to jest właśnie Centrum Kongresowe w Davos.
Mm-hmm. No a jakie tematy dominują podczas tegorocznego spotkania w Davos?
W tym roku tematem przewodnim jest odbudować zaufanie.
Czyje zaufanie trzeba odbudować w takim razie? Kto próbuje odbudować to zaufanie?
To zaufanie trzeba odbudować między innymi między poszczególnymi państwami, ponieważ ze względu na to, że sytuacja geopolityczna bardzo mocno przyspieszyła, tegoroczne Davos odbywa się w cieniu dwóch konfliktów zbrojnych,
to
czyli
prawda.
Inwazji Rosji na Ukrainę, a także ze względu na sytuację w Strefie Gazy.
No i rosnących też napięć na świecie, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Mamy Koreę Północną i Południową, mamy też Chiny, USA. Te napięcia też rosną, prawda?
I te napięcia też bardzo mocno się przekładają chociażby na ceny nośników energii. Mhm. Z czym mieliśmy zresztą do czynienia przez dużą część roku 2022 i pierwszą połowę roku 2023, gdzie jednak u nas w naszym kraju, w Polsce, to było widoczne i obserwowaliśmy dwucyfrową inflację.
W związku z obecnością na forum ekonomicznym przywódców Izraela i Ukrainy, bo pan wspomniał o tych dwóch miejscach, w których toczą się walki, czy nie rośnie obawa o bezpieczeństwo uczestników tego spotkania? Czy są tam jakieś specjalne środki bezpieczeństwa w związku z tym zachowane?
Są takie środki bezpieczeństwa. Tegoroczne Davos będzie zabezpieczane przez szwajcarską armię, a dokładniej przez aż 5 tysięcy żołnierzy.
Mam nadzieję, że nie przez Gwardię Szwajcarską.
Nie, to akurat Gwardia Szwajcarska raczej tu nie ma z tym nic do czynienia. Ze względu na to, że to wydarzenie odbywa się już tak naprawdę od około 50 lat, no to szwajcarska policja i szwajcarska armia przez ten czas wypracowały odpowiednie procedury, odpowiednie scenariusze, a także odpowiednio się uzbroiły na wypadek różnych możliwych wydarzeń związanych z obecnością, z koncentracją obecności licznych polityków, licznych biznesmenów, licznych inwestorów w jednym miejscu.
No ale dobrze, bo jeśli dobrze to rozumiem, panie prezesie, bo mówimy o forum ekonomicznym, tak, ale mówimy też o relacjach między państwami, mówimy o odbudowaniu zaufania, czyli w dużej mierze, no to nazywa się forum ekonomiczne, ale można powiedzieć, że to jest też takie forum geopolityczne tak naprawdę.
Tak, to jak najbardziej jest forum geopolityczne. Nie bez powodu na tegorocznym forum ekonomicznym przedstawiciele ponad 100 państw polityczni mają się pojawić, więc to też jest tak, że poszczególnym politykom w danych krajach mocno zależy na tym, żeby ich kraje się rozwijały, żeby do ich krajów trafiały inwestycje. To powoduje między innymi to, że łatwiej jest im na przykład utrzymać popularność, są w stanie więcej zrobić w krótszym czasie, są w stanie na przykład rozbudowywać infrastrukturę.
A proszę mi powiedzieć, bo jeśli dobrze kojarzę, Rosji nie będzie na forum w Davos.
Rosja ma wysłać kogoś o stosunkowo niskiej wadze, więc ze względu na to, że prezydent Zełenski w tym roku jest w Davos i planuje też zachęcać przedstawicieli różnych państw do tego, żeby podtrzymywać ich zaangażowanie w wsparcie dla Ukrainy wojskowe, no to z tego tytułu po prostu Rosja jest
mniej zainteresowana.
Persona non grata, można powiedzieć.
Chociaż tu też warto zaznaczyć, że minister spraw zagranicznych Szwajcarii, Ignacio Cassis, powiedział, że nie da się osiągnąć pokoju, jeśli Rosja nie będzie miała głosu. Ważne, żeby też o tym pamiętać, bo tak naprawdę to, co obserwujemy, to obserwujemy coraz mniejsze zaangażowanie państw zachodnich, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Dobrze, na miejscu jest także nasz prezydent, jest prezydent Andrzej Duda. Jakie korzyści może osiągnąć Polska podczas takiego forum w Davos?
Polska może osiągnąć korzyści związane ze spotkaniami przedstawicielami innych dwóch państw, przedstawicielami m.in. Komisji Europejskiej, a także dużych firm międzynarodowych.
No ale tak konkretnie, to co to będą? Jakieś inwestycje, czy to będą jakieś, nie wiem, polepszenie relacji między państwami? Czy to ma jakiś wymierny skutek? Czy tylko taki kurtuazyjny spotkanie, porozmawianie i po prostu uściśnięcie sobie ręki?
Ja bym to raczej ujął w ten sposób, że to może mieć korzystny skutek, który jest tak naprawdę dosyć trudny do zmierzenia na chwilę obecną. To może się skończyć w ten sposób na przykład, że jakaś firma zostanie namówiona na to, żeby zainwestować w Polsce, żeby wybudować jakąś fabrykę, przenieść część na przykład swoich miejsc pracy do Polski w ramach offshoringu.
Czyli to właśnie tam mogą takie decyzje też zapadać między innymi, tak?
Albo przynajmniej mogą się wykluwać. W sensie może się pojawić pomysł, który potem zostanie podchwycony i jeżeli osobom będzie zależało na tym, które podejmują decyzje, no to doprowadzą te decyzje od samego początku do końca.
A panie prezesie, bo też przejdźmy na ten taki etap dużej geopolityki, na ten pułap dużej geopolityki, bo duże oczekiwania wzbudza także obecność Chin podczas tegorocznego forum. Czy takie wydarzenia obniżają poziom tych największych tarć międzynarodowych? No bo mamy te tarcia pomiędzy Chinami a USA, to jest to główne tarcie, można by było powiedzieć, ta główna oś sporu. Czy takie wydarzenia powodują, że coś uda się rozwiązać?
Stany Zjednoczone i Chiny mają swoje interesy i oba te kraje wysłały swoje reprezentacje na Światowe Forum Ekonomiczne. W przypadku Chin jest to premier kraju, a w przypadku Stanów Zjednoczonych jest to m.in. sekretarz stanu Antony Blinken. Tutaj ze względu na to, że oba te kraje będą reprezentowane na Światowym Forum Ekonomicznym, no to tutaj nie będzie dochodziło raczej do jakichś gwałtownych wybuchów, napięć między reprezentantami Stanów Zjednoczonych i reprezentantami Chin, aczkolwiek interesy tych dwóch krajów mogą się przecinać. Natomiast no nie zmienia to faktu, że jeżeli chcemy podejmować decyzje związane ze światową gospodarką, dotyczące między innymi tematów takich jak bezpieczeństwo światowe, jak zielona transformacja, jak nowe technologie, takie jak na przykład sztuczna inteligencja. To wymaga współpracy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami ponad podziałami. Także jakaś przestrzeń do współpracy moim zdaniem istnieje.
Ale czy te rozmowy też obniżają poziom tych sporów międzynarodowych?
W przypadku Chin trochę ciężko jest o tym mówić tak naprawdę, bo Chiny jednak nie są krajem znanym z jawności. Może być równie dobrze tak, że Chiny mogą na przykład właśnie na takim Światowym Forum Ekonomicznym albo na jakiejkolwiek innej konferencji zachowywać się w sposób stonowany, sugerujący, że dążymy do deeskalacji napięcia, ale z drugiej strony na przykład po takiej konferencji Chiny mogą podejmować działania, które będą stały w całkowitej sprzeczności z tym, co reprezentowały właśnie na wspomnianej konferencji.
Rozumiem. No a wspomniał pan o tych tematach, tych wyzwaniach globalnych. Sztuczna inteligencja, klimat, energetyka. Który z tych tematów jest obecnie pana zdaniem najważniejszy?
Jeśli chodzi właśnie też o te trzy tematy, no to tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że konferencja Światowego Forum Ekonomicznego to nie są tylko panele dyskusyjne, to są też raporty. I w ramach jednego z raportów opublikowano prognozy dotyczące tak zwanych światowych czynników ryzyka, czyli takich sytuacji, które mogą zagrażać wzrostowi gospodarczemu, stabilności politycznej, bezpieczeństwu. Autorzy raportu wskazują nie tylko zmiany klimatu, ale także dezinformację, polaryzację społeczną, zagrożenia cybernetyczne, konflikty zbrojne. A w dłuższej perspektywie także kwestie tego, w jaką stronę potoczy się rozwój wspomnianej sztucznej inteligencji.
Szymon Wieczorek, prezes Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie.
Bardzo dziękuję panu i bardzo dziękuję państwu.
Magazyn Zachodni.
Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, w których trwają prawybory w Partii Republikańskiej, mające wyłonić kandydata na prezydenta podczas listopadowych wyborów. Z jednym z republikańskich wyborców rozmawiała redaktor Aleksandra Fedorska. No i tutaj ważna uwaga. Rozmowa była przeprowadzona w poniedziałek, kiedy trwało jeszcze głosowanie w stanie Iowa i ostateczne wyniki nie były znane. Dla nas ważne jest jednak, żeby zapoznać się z motywacją amerykańskich wyborców republikańskich. Posłuchajmy.
Naszym gościem jest komentator wydarzeń Max Lagowski, który mieszka na co dzień w pięknej miejscowości Lake Zurich w stanie Illinois. Jak mi przed chwilą pokazał, leży u państwa śnieg, tak?
Tak, mamy niezłą ilość śniegu w tej chwili. Za oknem spadło nam ostatnio w różnych tych rzutach w przeciągu tygodnia około jednej stopy śniegu. Mówimy tu w tej chwili o około 30 centymetrach śniegu.
Prawdziwy zimowy krajobraz w stanie Illinois, ale temperatura polityczna wzrasta, prawda?
Cały to USA. Zależy. Mamy w tej chwili na zewnątrz około minus 30 stopni Celsjusza, natomiast tak, zaczyna się sezon wyborczy w poniedziałek, 15 stycznia. Oficjalnie rozpoczynają się prawybory w różnych stanach. Dziś się to dzieje w stanie Iowa. Tam też borykają się z bardzo niskimi temperaturami. Bardzo dużo osób, które komentują na żywo te prawybory, bo są to prawybory zarówno dla delegatów demokratycznych, jak i republikańskich, właśnie wskazują na to, że może temperatura trochę pokrzyżować plany, a szczerze powiedziawszy, wczoraj były różnego rodzaju spotkania z kandydatami i wygląda na to, że przynajmniej po stronie republikańskiej ludzie dopisują.
Po stronie republikanów mamy do czynienia z trzema bardzo różnymi kandydatami. Mógłby pan przedstawić, kto tu staje ze sobą w pojedynek?
Tak, zgadza się. Frankis w tej chwili już pozostało na tak zwanym rynku tylko i wyłącznie trzech kandydatów. Jest to 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump. Jest była ambasador przy ONZ-cie, pani Nikki Haley i obecny gubernator stanu Florida, Ron DeSantis. To jest tych trzech kandydatów, które w tej chwili ubiegają się o nominację na kandydaty na stanowisko prezydenta, już 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Kto jest państwa faworytem?
To znaczy, prosta sprawa, tutaj faworytem nie tylko moim, ale blisko ponad połowy ludzi, którzy są zwolennikami Partii Republikańskiej, jest były prezydent, pan Donald Trump. Praktycznie wczoraj były robione tak zwane polls, czyli sondaże przez Emersona i co czytamy, ja postaram się zacytować. 55% ludzi popiera Donalda Trumpa. Nikki Haley wysunęła się na drugie miejsce, ma w tej chwili 21% i Ron DeSantis, który jak do tej pory był na miejscu drugim, w tej chwili ma tych punktów 15%. W związku z czym no, widać, że ta sytuacja tutaj jest chyba już wyjaśniona. Oczywiście wszystko musi zagrać. Proszę pamiętać, nasz system wyborczy w Stanach Zjednoczonych istnieje już od ponad 150 lat i nie zmienił się. Więc jeśli to działa tak długo, mam nadzieję, że do tej pory będzie działało również sprawnie, więc musimy wszystko przeprowadzić tak, jak się robi to co 4 lata.
Patrząc na wybory i na ewentualną przyszłą politykę Donalda Trumpa, jako prezydenta USA martwimy się tu w Europie pod kątem tego, co mogłoby się wydarzyć z Ukrainą. Czy on zdecyduje się na jakieś poważne cięcia, czy będzie dalej Ukrainę wspierał? Jak pan to widzi i czy jest to w ogóle tak ważne dla Amerykanów?
No tu niestety muszę państwa rozczarować. W Stanach Zjednoczonych numerem jeden, albo raczej problemem numerem jeden jest to, jak się tu żyje. Niestety poziom życia, poziom zamożności Amerykanów, a raczej większości Amerykanów, niestety bardzo mocno spadł. Mówimy tu nie tylko i wyłącznie o naprawdę dużej inflacji, którą oczywiście każdy pokazuje, że jest to tylko 3%, ale idąc do sklepu czy jadąc na stację benzynową, niestety widzimy te cyfry, które pamiętamy z czasów Trumpa i widzimy, ile w tej chwili płacimy. A no niestety powoduje to, że Amerykanom bardziej zależy na tym, aby skupić się i aby politycy amerykańscy skupili się na tym, co naprawdę jest w tej chwili bolączką tutaj dla nas, dla mieszkańców, dla podatników amerykańskich. Proszę nie zapominać o jednej podstawowej rzeczy. Obecna administracja Bidena doprowadziła do praktycznego chaosu w Stanach Zjednoczonych. Proszę pamiętać, że mamy w tej chwili na terenie Stanów ponad, już się szacuje w tej chwili, ponad 12 milionów osób nielegalnych, które weszło przez południową granicę. Są oni zagrożeniem dla nas. To nie tylko i wyłącznie dotyczy to, że ci ludzie, tak jak administracja Bidena twierdzi, chcą żyć w lepszym świecie, ale przede wszystkim dotyczy to praktycznie niekontrolowanego napływu broni, narkotyków. Mówimy tutaj również o ogromnym przemycie ludzi. Także to nie są rzeczy zabawne i Amerykanie po prostu są na tym skupieni. Tym bardziej, że no niestety wyszły na jaw ogromne problemy na terenie Ukrainy z kradzieżą zarówno broni, jak i ogromnych pieniędzy przez oligarchów. No i niestety spadło totalnie zaufanie ku temu, żeby dalej kontynuować tę wojnę ze wsparciem finansowym i militarnym Stanów Zjednoczonych. Więc jest mi w tej chwili bardzo ciężko powiedzieć, jak się zachowa Donald Trump. On stara się być bardzo neutralny, nie mówi nic na ten temat, wręcz punktuje coraz częściej Bidena, że wciąż rozpoczyna nowe albo próbuje uczestniczyć w nowych wojnach. Przed dosłownie paroma minutami dostałem informację, że amerykański kontenerowiec został zaatakowany rakietami przez te bojówki jemeńskie, sponsorowane przez Iran, które praktycznie przez rozpoczęcie wojny na terenie Gazy zaopatrzył pan prezydent Biden w 6 miliardów dolarów. W związku z czym naprawdę to nie jest ciekawa sytuacja, to co się dzieje w tej chwili na świecie.
Powróćmy na koniec jednak z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Do Europy docierają takie wiadomości, szczególnie w formach właśnie filmików w sieciach społecznościowych, o tragediach, które niosą ze sobą te niebezpieczne narkotyki, które rozprzestrzeniają się w USA. Co Trump proponuje? Jak chce z tym walczyć?
Znaczy chciałby kontynuować tą politykę, którą kontynuował. Mam tu na myśli budowę muru, naprawdę skończenie muru, który niestety został częściowo w tej chwili rozebrany przez administrację Bidena. Zamknąć południową granicę, kontrolować ją, to co się tam dzieje i kto wpływa do nas. Niestety te osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę, musimy pamiętać o tym, w mocy prawa amerykańskiego są kryminalistami i niestety muszą podlegać deportacji. Po prostu musimy o tym pamiętać. To, że ktoś chce przyjechać do Stanów, chce znaleźć lepsze życie i pracować na rzecz tego kraju, płacić tu podatki i żyć w spokoju, każdy ma do tego prawo, ale nie trzeba tego robić w sposób taki, jak jest w tej chwili to robione. No, ciężko jest to powiedzieć. Z wypowiedzi, którą wczoraj słyszałem Donald Trumpa, on wyraźnie to zaznaczał, że pierwszą podstawową rzeczą, którą on będzie chciał zrobić, to po prostu zamknąć granice, ograniczyć ten napływ tej nielegalnej imigracji, powstrzymać te chore zapędy demokratów, które się ładnie nazywają Green Deal. On cały czas powtarza, jak rozwiązać problem na przykład inflacji i swego rodzaju niezależności Stanów Zjednoczonych od reszty świata. On to krótko mówi. Drill, baby, drill, czyli po prostu otworzyć z powrotem wydobywanie ropy naftowej, wydobywanie węgla w Stanach Zjednoczonych, wydobywanie gazu, po to, żeby stać się niezależnym od zewnętrznych dostawców. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek i wygląda na to, że w Europie się dokładnie to samo dzieje.
Do usłyszenia.
Surowcowa niezależność Stanów Zjednoczonych i skuteczna polityka imigracyjna. Sprawy wewnętrzne interesują republikanów bardziej niż na przykład wojna na Ukrainie. No i trudno się temu dziwić. To była poniedziałkowa rozmowa. Dziś wiemy, że Donald Trump zdecydowanie zwyciężył prawybory w stanie Iowa, zdobywając tam ponad połowę głosów. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w tym roku w listopadzie, a tymczasem Aleksandra Fedorska, sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński i realizujący nasz program Krzysztof Jankowski. Żegnają Państwa, to był Magazyn Zachodni, do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.